Jaya Acharya Deva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to 13. płyta, 80. ścieżka.
The following is a class on the Srimad Bhagavatam.
Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam,
first canto,
kanto
third
pierwszy,
chapter,
rozdział trzeci,
text number 17,
tekst 17.
Given by his divine
dany
grace,
przez Jego boską miłość, A.C.
Bhaktivedanta
Swami Prabhupada,
recorded on September
22,
nagrany
22 września
1972
roku
in Los Angeles.
W Los Angeles.
Translation.
Pradyumna, tłumaczenie. W 12 inkarnacji Pan pojawił się jako Dhanvantari i w 13 On zauroczył ateistów czarującym pięknem kobiety, dając nektar półbogom do picia. Jest to bardzo interesujący werset. Aby mieć bardzo czarującą żonę, to nie jest bardzo dobre posiadanie czarującej żony. W waszym kraju wy wszyscy posiadacie czarujące żony. Chanakya Pandita mówi, że jest cztery rodzaje wrogów w życiu rodzinnym. To są bardzo takie doświadczone wersje. On mówi, że
mata shatru.
W rodzinie znaczy, my żyjemy z ojcem, matką, żoną, dziećmi. To jest rodzina. W waszym kraju rodzina nie znaczy ojciec, matka, jedynie żona i dzieci. Ale w naszym kraju, zgodnie z cywilizacją wedyjską, rodzina jest w koncepcji takiej szerszej. Ojciec, matka, brat, siostra, zięć, szwagier. Jeśli są kłopoty, ktoś musi pomagać. Tak w całości, ojciec, matka, żona i dzieci składają się na rodzinę. Teraz Chanakya Pandit mówi, w rodzinie są wrogowie. Jak? Chanakya Pandit powiedział, ojciec, który jest wielkim dłużnikiem, jest wrogiem. Ponieważ syn dziedziczy pieniądze ojca, podobnie prawo jest takie, że jeśli ojciec umiera zadłużony, syn jest odpowiedzialny spłacić długi. Takie jest prawo. Manu Samhita. Ja nie wiem, jakie jest prawo tutaj. Ja nie myślę, że syn jest odpowiedzialny, aby płacić długi ojca. Ale w Indiach takie jest prawo. Jeden wielki prawnik, pan Das, jego ojciec zmarł tak zadłużony. Kiedy stał się bardzo bogaty, on wezwał wszystkich dłużników i spłacił im to wszystko. Mój ojciec był dłużnikiem. Weźcie te pieniądze. To jest zobowiązanie. Dlatego Chanakya Pandita mówi, ojciec umierający dłużnikiem, on jest wrogiem. Rina znaczy długi. Karta znaczy ktoś, kto popełnił, zadłużył się tak bardzo i umiera. Zamiast cieszyć się własnością ojca, on musiał spłacać długi ojca. Dlatego ten ojciec jest nazywany wrogiem. I matka, jeśli wyjdzie za mąż drugi raz, jest wrogiem.
I
bardzo piękna żona jest wrogiem. Jeśli syn jest głupcem, draniem, jest wrogiem. Cztery rodzaje wrogów w rodzinie. Ja myślę, ja mówiłem, o moim własnym życiu. Wiecie, byłem grihastą, dlatego po małżeństwie ja nie lubiłem mojej żony. Tak czy inaczej, ja nie lubiłem. Ja muszę powiedzieć, że ona jest pełnej wiary, bardzo wszystko. Każdy wychwalał, ale ja nie lubiłem, tak czy inaczej. Ja byłem przygotowany do następnego małżeństwa, ponieważ w Indiach w tym czasie było pozwolenie, że człowiek mógł poślubić więcej niż jedną żonę. Teraz prawo jest takie. Mój ojciec, on był osobą świętą. Wezwał mnie pewnego dnia i powiedział: mój drogi chłopcze, próbujesz wyjść za... ożenić się drugi raz. Proszę cię, nie rób tego. Ty nie lubisz swojej żony. To jest wielkie szczęście dla ciebie. Więc porzuciłem tą ideę małżeństwa. Tak. Teraz zrealizowałem, że to było błogosławieństwo mojego ojca. Tak. Jeśli byłbym za bardzo przywiązany do swojej żony, wtedy nie doszedłbym do tej pozycji. To jest fakt. Z etycznego punktu widzenia, z duchowego punktu widzenia, zbyt wielkie przywiązanie do żony jest przeszkodą dla postępu duchowego. Dlatego jest powiedziane, że ci, którzy są sura, półbogami, oni otrzymali nektar, a inni znaczy przeciwni do sura, asura, ateiści czy demony. Oni byli zauroczeni piękną formą Mohini. Inną inkarnacją Kryszny jest żeńska postać, Mohini, czarująca. Tak bardzo czarująca, że nawet Pan Shiva pragnął tej dziewczyny. Pan Shiva, on przykładowo jest Dira, nieporuszony, ale został oczarowany i on pragnął tej dziewczyny. Kiedy Krishna już jest piękny, ale kiedy on przyjmuje formę kobiety, jak piękny on staje się. Możecie sobie wyobrazić. Kobiety naturalnie są piękne. One są nazywane fair sex. Mohini. Ta Mohini, ta atrakcyjna postać kobiety, jest takim udogodnieniem i również nieudogodnieniem. To jest potrzebne, aby to tak chwycić. To wymaga jedynie tak trzymania. Wtedy to jest takie coś dobrego. Kiedy Chaitanya Mahaprabhu grał tą rolę Mohini. Chaitanya Mahaprabhu grał w teatrze. Chaitanya Mahaprabhu był bardzo piękny. On przyjął rolę tej Mohini Murti. Więc tańczył z tym naczyniem nektaru. Wszyscy wielbiciele składali swoje pokłony, ponieważ Mohini Murti znaczy inkarnacja Boga. Mój drogi Panie, Twoja ta Murti, ta forma, ta czarująca forma jest gdzieś Rakshasi. Rakshasi znaczy, jak to jest nazywane, wiedźmy, czy żeński demon. A gdzieś jesteś boginią szczęścia. Żona. Nieważne. Ogólnie piękna żona znaczy, że żona każdego jest piękna. Dopóki ktoś nie widzi swojej żony jako pięknej, on nie może zostać grihastą. Widzicie? Ja myślę, ja nie widziałem, że moja żona jest piękna. Dlatego musiałem przyjąć sannyas. Ale ogólnie każdy widzi swoją żonę piękną. Był wielki poeta w Bengalu, Bankim Chandra. On zwykł mówić, że każdy ma prawo mówić, że jego żona jest piękna. To znaczy, że żona może być piękna czy niepiękna w oczach innych, ale w oczach męża ona musi być piękna, inaczej tam nie może być męża. Fakt jest taki, że nasze życie rodzinne nie jest platformą bycia zauroczenia kobietą czy żoną. Nie. Żona nie jest przyjmowana do zadowolenia seksualnego, że być zauroczonym nią. Nie. Dlatego żona jest nazywana Dharma Patni. Dharma Patni znaczy żona religijna. Czy mąż i żona powinni wypełniać życie religijne, duchowe praktyki? To jest celem zostania grihastą. Nie, że ja zostaję zauroczony żoną i zostaję zaabsorbowany jedynie impulsem seksualnym, związkiem seksualnym i zapominam o moim prawdziwym obowiązku świadomości Kryszny. To jest niebezpieczne ogólnie. Jeśli czyjaś żona zostaje bardzo piękna, on zapomina o swoim prawdziwym obowiązku świadomości Kryszny. I on jedynie staje się zabawką, sługą żony. To jest. Dlatego Rupa Goswami mówi. Ktoś nie powinien być zauroczony życiem seksualnym. Ale czy to znaczy, że mąż nie będzie miał seksu? Nie. Tyle, ile to jest potrzebne. Tyle, ile potrzebne, to znaczy, że życie seksualne z żoną powinno być spełniane jedynie do płodzenia świadomych Kryszny dzieci. Nic więcej. Żadnej więcej atrakcji. To życie jest lepsze. To życie znaczy nie tylko lepsze. To jest idealne życie. Żona i mąż, połączenie, obydwoje powinni czynić postęp w świadomości Kryszny. Kobieta? Kobiety, one ogólnie są wyposażone w cechy pasji i ignorancji. A mężczyźni również mogą być, ale mężczyźni mogą być wzniesieni do platformy dobroci. Kobiety nie mogą być. Kobiety nie mogą być. Dlatego, jeśli mąż jest wspaniały i kobieta podąża, kobieta zostaje, ma pełną wiarę i jest wierna mężowi, obydwoje odnoszą sukces. Są trzy cechy natury. Dobroć, pasja, ignorancja. Pasja, ignorancja. Ogólnie to jest cecha kobiet. I mężczyzna może zostać na platformę dobroci, dojść do platformy dobroci. Dlatego inicjacja brahminiczna, symboliczna reprezentacja jest dana mężczyźnie, nie kobiecie. To jest teoria. Dlatego to połączenie powinno być, że mąż powinien być pierwszej klasy wielbicielem, świadomym Kryszny, a kobieta powinna być oddana mężowi pełnej wiary. Także ona może pomóc mężowi uczynić postęp świadomości Kryszny. Wtedy ich życia są sukcesem. Inaczej, jeśli mąż jedynie zostanie zauroczony czarującym pięknem kobiety i angażuje się w życie seksualne, wtedy jego życie jest stracone. I kobieta, one są mniej inteligentne, dopóki nie są kierowane przez właściwego męża, jej życie jest również stracone. Ci, którzy nie są półbogami, tutaj jest powiedziane,
Sura,
ci, którzy nie rozwinęli świadomości Kryszny, są asurami, demonami. Każdy mąż powinien być Sura, półbogiem. Sura znaczy wielbiciel. A każda kobieta powinna być religijna. Religijna znaczy zostanie wierną, pełnej wiary dla męża i mąż powinien zostać wielbicielem. Wtedy obydwoje będą czynili postęp w świadomości Kryszny i to jest doskonałością życia. Tutaj jest bardzo jasno opisane, że przez formację. Dlatego nie powinniśmy być zauroczeni, ale ogólnie ludzie są zauroczeni. Cały świat, materialny świat kręci się, że kobieta jest atrakcyjna dla mężczyzny i mężczyzna jest atrakcyjny dla kobiety. Jest to ogólna platforma atrakcji między mężczyzną i kobietą. A kiedy są połączeni przez taką atrakcję, ten węzeł materialnie bardziej się naciska. I wtedy oni pragną. Nasze materialne uwikłanie jest z powodu iluzji. Czym jest ta iluzja? Że jestem tym ciałem. Jestem tym ciałem. I cokolwiek, co jest potrzebne do tego ciała, czy co ja posiadam dla wygód tego ciała, jest to moje. Obydwie te rzeczy są iluzją, ponieważ nie jestem tym ciałem, jestem duszą, aham brahmasmi. Ale iluzją jest, że każdy myśli, jestem tym ciałem, jestem Hindusem, Amerykaninem, jestem biały, jestem czarny, jestem Brahminem, jestem Śudrą. Jestem tym, jestem tamtym. To jest iluzja. Dlatego system wedyjski jest, aby uratować kogoś od tej iluzji. Pierwszym etapem życia jest brahmachari, aby zrozumieć wartość życia i ściśle, bez żadnego towarzystwa z kobietami. To jest nazywane brahmachari. Ściśle. Cały wedyjski system jest po to, aby przekonać kogoś, że nie jesteś tym ciałem i cokolwiek posiadasz w związku ze swoim ciałem, to wszystko jest iluzja. Jesteś duszą, integralną cząstką Boga, Kryszny. Dlatego twoim obowiązkiem jest, tak czy inaczej, wydostać się z tego uwikłania cielesnej koncepcji życia i cielesnego takiego posiadania. Wydostać się. Bądź wolnym. Być wolnym. Brahma Buta. Teraz twoja pozycja jest Jiva Buta. Jiva Buta znaczy, ty myślisz, że jestem produktem tego świata materialnego. Wszyscy naukowcy, wszyscy filozofowie, oni są w tej samej koncepcji, że jestem tym ciałem. Poza tym ciałem tam nie ma nic. Wszyscy wielcy, wielcy profesorowie, naukowcy, że po zniszczeniu tego ciała wszystko jest skończone. Ale faktycznie to nie jest prawda. Z Bhagavad Gita zrozumiecie, że dusza nigdy się nie rodzi, ani nie umiera. To jest ciało, materialne ciało, które rodzi się i umiera. Ale dusza pozostaje. Ona przechodzi do innego ciała. Tak jak my przechodzimy z jednego ciała do innego. Jest tak wiele dzieci tutaj. Teraz robią tak wiele rzeczy głupio. Ale my cieszymy się, ponieważ my wiemy, że to ciało jest ciałem takim głupawym. Nikt nie będzie zły, jeśli dziecko zrobi coś, co nie powinno być robione. Tak jak większość dzieci. Oni żują gumę. Ale jeśli ty to robisz, na to nie ma pozwolenia. A żują swojego palca. Ponieważ twoje ciało jest inne. A jego ciało jest inne. Ci dranie, oni nie rozumieją prostej prawdy, że to ciało jest odmienne od mojego, od ciała młodzieńczego czy chłopięcego. Oni mają inne ciała, to są inne ciała. Oni myślą, że ciało rośnie. Ciało nie rośnie. Ciało się zmienia. Tak jak w kinie, fotografie, ty widzisz, jakieś ciało się rusza, ale to nie jest ruch. To są różne zmiany ciała, fotografie. Ale ponieważ to porusza się tak szybko, my widzimy jako jedno ciało. Wkrótce jak maszyna jest zatrzymana, ciało jest zatrzymane natychmiast. My mamy doświadczenie. Te ciała są innymi ciałami, różnymi. Inaczej dziecko robi tak wiele rzeczy głupio i starszy chłopiec czy młodzieniec, on nie działa tak. Ciało, ponieważ ciało jest inne. Dlaczego oni tego nie rozumieją? To jest nazywane ignorancją. Ciało jest inne. Podobnie, tak każdy posiada przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wy wszyscy jesteście młodzieńcy. Mieliście swoją przeszłość, mieliście ciało dziecka, ciało chłopca. W przyszłości będziecie mieli takie ciało jak ja, stare. Podobnie, miałem swoją przeszłość, miałem swoje ciało młodzieńcze, teraz mam starsze ciało. Wtedy dlaczego nie przyszłość, inne ciało? To jest bardzo zwykła, rozsądna konkluzja. I to jest dane, to jest potwierdzone. Nie, że my wyobrażamy sobie, to jest potwierdzone w Bhagavad Gita. Tak jak dziecko zmienia ciało do chłopięcego, chłopiec zmienia ciało do młodzieńczego. I młodzieniec zmienia ciało na starca. Podobnie również w starości zmieniamy ciało. Znowu otrzymujemy ciało małego dziecka i znowu. To jest sposób natury. Każdy jeden z nas, dusze, integralne cząstki Boga. Teraz jesteśmy uwikłani z powodu naszej ignorancji. Kiedy ta ignorancja jest usunięta, my zostaniemy oświeceni. To jest nazywane Brahmabhuta. Samorealizacja, realizacja duchowa. Dlatego, nie będąc Brahmabhuta, że jestem duszą, świadomość Kryszny nie zostanie bardzo doskonała. Jeśli jesteśmy w cielesnej koncepcji życia, wtedy jest to raczej trudne. To zajmie czas, ponieważ dopóki nie dojdziesz do platformy zrozumienia, że nie jesteś tym ciałem, jesteś duszą, faktycznie służba oddania nie zacznie się. Ale dla neofity studenta możliwość jest dana, aby rozwinął tą służbę oddania. Metodą jest stale być zaangażowanym w służbę oddania. Ktoś staje się duszą zrealizowaną. Bóg pomaga jemu, Kryszna pomaga jemu. Wtedy on stanie się doskonałym, duszą wyzwoloną. Dusza wyzwolona znaczy, teraz pracujemy pod wpływem desygnatów tego ciała. Każdy pracuje pod wpływem desygnatów tego ciała. Kiedy wzniesiemy się ponad desygnaty tego ciała, to jest nasza prawdziwa konstytucjonalna pozycja. Najpierw zrealizować, że nie jestem tym ciałem. Następnym etapem jest, że jestem duszą, integralną cząstką Kryszny. Dlatego jako integralna cząstka przeznaczeniem jest dawanie służby całości. Dlatego moją konstytucjonalną pozycją jest służyć Krysznie. To jest doskonałość życia. Dziękuję Wam bardzo. Cześć, Labrahupada, Jaya Acharya Deva.